Rozpocznijmy to pasyjne rozważanie od słów Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów i tak się do mnie odezwał. Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Święty Jan otrzymał niezwykłą łaskę. Przyszedł do niego anioł i ten anioł pokazał mu wiele Bożych tajemnic. Jedną z nich, o której mowa w tym tekście, była tajemnica Kościoła, tajemnica oblubienicy Chrystusa, małżonki baranka. Święty Jan mógł ją zobaczyć wtedy, kiedy tenże Boży wysłannik mu ją pokazał. Wziął go i poprowadził. Zaprowadził go tam, skąd mógł święty Jan zobaczyć przepiękną, cudowną rzeczywistość, najpiękniejszą oblubienicę, jaka istnieje, oblubienicę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Jego Kościół. Tekst ten przypomina nam, że poznanie tajemnicy Kościoła jest łaską. Że człowiek nie da rady go poznać tylko na podstawie samych studiów, na podstawie samych refleksji i zastanawiania się. Że wtedy będzie miał pewną wiedzę. Pewną wiedzę o Kościele mają ludzie nawet niewierzący. Ale żeby zobaczyć tajemnicę Kościoła, zobaczyć piękno Kościoła, zobaczyć świętość Kościoła, zobaczyć te wszystkie skarby, które Bóg w Kościele złożył, to trzeba otrzymać łaskę. Trzeba otrzymać dar, o który się modlimy. Prosimy Boga, by pomnożył naszą wiarę w Niego i by pomnożył naszą wiarę w Kościół, a więc wspólnotę, w której On tu na tej ziemi żyje, w której On tu na tej ziemi mieszka, którą On poprzez tę ziemię prowadzi. Spróbujmy więc również dzisiaj w czasie tego spotkania przejść pewną wędrówkę duchową, by zobaczyć z tego miejsca i z innego miejsca tajemnicę, którą Bóg nam objawia. Swój początek tajemnica ma od wiecznej miłości Boga. Zanim świat zaczął istnieć, Bóg nas już pokochał. Bóg nas przewidział, stworzył świat ze względu na nas. Powołał do istnienia kosmos, ziemię, wszystko co istnieje ze względu na człowieka. Dla człowieka to zrobił, bo go pokochał, bo jeszcze zanim zaczął istnieć, Pan Bóg o nim myślał. A więc także tajemnica, jedna z najpiękniejszych, to, że Bóg pośród ludzi zamieszkał, ma swój początek jeszcze w Bożym sercu, zanim świat się zaczął. I stopniowo Bóg tę tajemnicę nam objawia. Dzisiaj w czasie rozważania przed południem nawiązywaliśmy do początku stworzenia człowieka. Gdy tam się człowiek zatrzyma, pozwoli temu aniołowi, który gdzieś w duchu wyprasza nam i daje łaskę widzenia, spojrzeć na to stworzenie, jak Bóg stworzył człowieka i jak Bóg mnie stworzył, jak ja zaistniałem, to człowiek widzi, że jest tutaj niezwykłe misterium obecności Boga w moim życiu. Jeżeli idziemy dalej od stworzenia świata i patrzymy, jak rozwijała się historia Starego Testamentu, patrzymy na losy Abrahama, tej niezwykłej postaci, która uwierzyła Bogu bezgranicznie, a później Izaaka i Jakuba i rozpoczynający się od Jakuba lud Boży, jak ten Bóg tworzył lud, jak mu powtarzał, wy jesteście moim ludem, a ja jestem waszym Bogiem. Jesteśmy ze sobą związani, zawieramy przymierze, wiążemy się ze sobą jeszcze mocniej poprzez ten dar przymierza. Kiedy patrzymy, jak Bóg prowadził ten lud z niewoli egipskiej przez pustynię. Ile tam cudownych, niezwykłych wydarzeń na pustyni się dokonało, a również jak słaby i biedny jest człowiek, który ciągle nie może Bogu uwierzyć do końca. I kiedy widzimy, jak Bóg prowadził tę historię ludu wybranego po dojściu do ziemi obiecanej, aż do czasów niewoli, a po niewoli babilońskiej, kiedy ta historia nabierała nowej głębi duchowej, aż do Jezusa Chrystusa, to widzimy, jak ten Boży plan się realizuje. I dochodzimy do chwili, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem w łonie Maryi i kiedy w sobie jednoczy bosko-ludzką tajemnicę i widzimy, że w Nim samym zapoczątkowany jest Kościół, bo On jako głowa Kościoła, On jako prawdziwy Syn Boży jest tym, który jest początkiem, bogactwem i skarbem i mieści w sobie całą tajemnicę Kościoła, bo w Nim wszyscy jesteśmy, bo w Nim są wszyscy ludzie, bo od Niego wszyscy otrzymali skarby, które Bóg dla nich przygotował. Patrzymy więc na tajemnicę wcielenia, a później widzimy, jak Jezus wzrasta, widzimy, jak zaczyna publiczną działalność, jak gromadzi uczniów, jak spośród tych uczniów wybiera 12, jak tych 12 stało się zaczątkiem tej widzialnej już części, widzialnej już rzeczywistości, która wprost od Niego otrzymała słowo, od Niego otrzymała życie, od Niego otrzymała mądrość, od Niego otrzymała Ducha Świętego, że ta grupa 12 apostołów przez 3 lata będąc z Nim uczyła się od Niego i przyjmowała od Niego dar życia. I tak Jezus doprowadził swoich 12 apostołów i innych uczniów, także swoją Najświętszą Matkę, na Golgotę. Doprowadził do tego momentu, który dziś w czasie kazania pasyjnego ze względu na charakter staje się takim miejscem, przy którym się chcemy trochę dłużej zatrzymać. Bo tam na Golgocie, tam gdzie Jezus Chrystus jest w Ogrodcu walczący wewnętrznie, przeżywający dramat walki aż do potu krwawego, gdzie jest pojmany, biczowany, cierniem koronowany, gdy dźwiga krzyż i umiera na krzyżu, że w tej tajemnicy dokonuje się wydarzenie, o którym później Kościół powie, tu żeśmy się narodzili, z przebitego boku Jezusa. I w liturgii, szczególnie w liturgii o sercu Pana Jezusa, pojawiają się takie sformułowania, że właśnie z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda jako symbol sakramentów Kościoła, poprzez które Jezus swoje boskie życie ofiarowuje człowiekowi. W tej wędrówce, w której jest najpierw zapowiedź, przygotowanie przez całe wieki Starego Testamentu, przez całe życie Jezusa, dochodzi moment, w którym się rodzi. Rodzi się tajemnica Kościoła, bo dzieło zbawienia zostało dopełnione. Bo to, co było w Jezusie, przelewa się na ludzi w pełnym wymiarze. Ten prosty znak wypływających z boku Jezusa krwi i wody, o czym tak wiele myśleliśmy, gdy było nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, patrzyliśmy na ten obraz, na te 2 promienie, które wyrażają bezdenną tajemnicę Bożego Miłosierdzia, jak Jezus Chrystus, Syn Boga, wylewa na człowieka nieskończoność swoich darów. I właśnie w ten sposób przyciąga do siebie ludzi. Powiedział, gdy zostanę wywyższony nad krzyżu, pociągnę wszystkich do siebie. Nie jakąś siłą zewnętrzną, nie przez policję, nie przez przymus, ale poprzez świadectwo nieskończonej miłości posuniętej aż do oddania siebie, poprzez ofiarowany człowiekowi dar życia wiecznego, poprzez ofiarowany człowiekowi dar uczestnictwa w życiu Bożym. I tam, kiedy jest najtrudniej, tam, gdzie jest najbardziej boleśnie, tam, gdzie się wydaje, że jest tylko Pan Jezus, pod krzyżem stoi Maryja, Jego Matka, obok stoi święty Jan Apostoł, że tu gdzieś objawia się ten początek narodzin Kościoła. Maryja zostaje nazwana Matką. Święty Jan jest nazwany jej Synem. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Jezus Chrystus obdarowuje świętego Jana nowym życiem, tym właśnie, którego święty Jan nie miał w sobie. To życie jest czymś większym niż życie ludzkie. To życie Boże. Święty Jan go przyjmuje. To życie Jezus ofiarowuje apostołom. Wysłużył go na krzyżu i przez krzyż. I ta Boża tajemnica rozlewa się przy udziale Maryi jako Matki na ludzi. I Jezus nas wszystkich zaprosił, abyśmy tam pod krzyż przychodzili bardzo często i abyśmy w ten krzyż się wpatrywali, abyśmy byli w miejscu, gdzieśmy się narodzili. Bo chrzest to jest polanie głowy dziecka wodą, ale za tym polaniem wodą stoi tajemnica męki Jezusa i Jego przelanej krwi na krzyżu, że wszyscyśmy się narodzili do życia Bożego, a więc także do Kościoła, do bycia w tej wspólnocie Jezusa Chrystusa, narodziliśmy się na Golgocie. Narodziliśmy się pod krzyżem. Narodziliśmy się z miłości posuniętej do oddania życia. Narodziliśmy się w tak cudowny sposób, że ktoś nas do końca umiłował i właśnie z tej miłości do końca każdy z nas otrzymał dar udziału w życiu Bożym i dar włączenia w tę wspólnotę Jezusa Chrystusa, jaką jest Kościół. Wielkość tego wydarzenia można zobaczyć jeszcze od innej strony. Chciałem tu przywołać niektóre fragmenty z dzienniczka świętej Faustyny, które są wypowiedziami Jezusa do tej wybranej sekretarki Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus jej tłumaczy w tych fragmentach, jak ważna jest również postawa i praktyka rozważania męki Jezusa, Jego męki. Jeśli On zrodził nas przez mękę, to jakże ważne jest to, byśmy my przy Nim w Jego męce byli. Mówił któregoś dnia tak: jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla Ciebie wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Dziwi mnie to, że jeszcze niezupełnie się wyrzekłaś własnej woli, ale cieszę się niezmiernie, że dokona się ta zmiana w rekolekcjach. Jedna godzina rozważania męki znaczy więcej, niż gdyby się ktoś cały rok biczował. Dlaczego aż tak ważne? Bo nadzieja przy biczowaniu, człowiek może bardziej ją pokładać w sobie, że ja się biczuję, ja podejmuję trud, wobec tego zasługuję na coś. Natomiast gdy człowiek patrzy na przebite rany Jezusa, nadzieję pokłada w Jego męce i Jego miłości. Ale jeżeli się zapatruje w mękę i nadzieję pokłada w męce, to również może się biczować, umartwiać, pokutować. Święta Faustyna nosiła włosienicę, utrudniała sobie w różny sposób życie i pozbawiała się przyjemności, ale nie to było na pierwszym miejscu i nie to było nadzieją. To było konsekwencją tak wielkiego zapatrzenia się w mękę Jezusa, że chciała coś z tej męki w swoim życiu również przeżyć. Kiedy indziej Pan Jezus mówił do niej: kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Chcę, aby i ostatnie chwile Twoje były zupełnie podobne do mnie na krzyżu. Jedna jest cena, za którą kupuje się duszę, a tą jest cierpliwie znoszone jest cierpienie złączone z cierpieniem moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa, miłość cielesna nie pojmie ich nigdy. Aż trudno sobie wyobrazić takie cierpienie na krzyżu, jakie przeżywa Jezus, a On mówi: nie myślałem o sobie wtedy. Myślałem o tych, dla których cierpię, za których umieram. Myślałem o grzesznikach, by ich uratować z grzechu i obdarzyć życiem Bożym. I tłumaczy świętej Faustynie, że duszę ratuje się jedną ceną. Ratuje się cierpieniem złączonym z Jego cierpieniem, bo ono jest zbawcze. Wtedy się człowiek rodzi, wtedy też przyczynia się do zrodzenia innych, aby i inni narodzili się do Bożego życia. Można się długo zatrzymać w tej wędrówce po tajemnicach Kościoła pod krzyżem Jezusa i dzięki Bogu, że jesteście na tych gorzkich żalach, na tym rozważaniu męki Jezusa. Chwała tym, którzy przychodzą na drogę krzyżową, czy w piątek, czy w niedzielę, tym, którzy ją prowadzą, tym, którzy rozważają mękę Jezusa w domu, czy przy innych okazjach, bo to pamiętanie o tym, że On umarł dla mnie i za mnie, to jest znak i wielkiej mądrości, i dojrzałej wiary, i również miłości do Jezusa. Jeśli chcielibyśmy jeszcze parę kroków zrobić w tej wędrówce po różnych wydarzeniach historii, w których objawia się Kościół i poznajemy Kościół, niejako anioł nam pokazuje: popatrz, to jest Kościół, oblubienica Chrystusa, to może jeszcze krótko popatrzmy na to, co poprzez wieki Kościół odkrywał o sobie. Jedno z tych sformułowań, które odkrywał i które zawarł w credo, to są takie cztery słowa, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Nie od razu te słowa zostały tak sformułowane. Trzeba było kilka wieków refleksji, kilka wieków pytań, kim my jesteśmy, czym jest Kościół ustanowiony przez Chrystusa, co z tej tajemnicy zrodzonej na krzyżu przez zmartwychwstanie i objawionej światu w dniu zesłania Ducha Świętego, co z tej tajemnicy trzeba jakoś tak wyraźnie opisać. I do dzisiaj, w każdą niedzielę, dzisiaj to robiliśmy również, powtarzamy w credo: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Ten mój Kościół jest jeden. Jeden, bo zjednoczył go Bóg. Jeden, bo niezależnie od tego, ile jest podziałów między ludźmi na tym widzialnym poziomie, to wewnątrz, w tej głębi, wszyscy odnoszą się do Boga. To wewnątrz wszyscy modlą się do Ojca Niebieskiego. To wewnątrz wszyscy klękają przed krzyżem, bo wewnątrz wszyscy mówią, że Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i dał nam Ducha Świętego. To, co jest najpiękniejsze w Kościele, w dalszym ciągu nas łączy, mimo widzialnych zewnętrznych podziałów. Kościół jest jeden także dlatego, że jest jakaś wielka bliskość między mną, między nami, a tymi, którzy są w Krakowie, w Rzymie i gdziekolwiek indziej. Jesteśmy jedno, bo gdy przystępujemy do Komunii Świętej, to tego samego Pana Jezusa przyjmuje papież, biskup, ktoś mieszkający w Ameryce i my tutaj, gdy przystępujemy do Komunii Świętej. Jeden pokarm mamy, jeden chrzest mamy, jedną Komunię Świętą, jedno misterium zbawienia, które się uobecnia w sakramentach. Świadomy, że jesteśmy tak bardzo jedno w sensie duchowym, mimo problemów, podziałów, które istnieją. Daje nam siły, aby te podziały stale pokonywać, gdziekolwiek zaistniały, czy na poziomie rodziny, czy na poziomie parafii, czy na poziomie diecezji, czy też na poziomie takim historycznym, że utworzyły się kościoły prawosławne, protestanckie, kościół katolicki. Że wszędzie zaistniały podział oznacza wezwanie do tego, by dążyć do jedności. Mówimy następnie, Kościół jest święty. I wiemy, dlatego jest święty, że jest w nim Bóg. I na tyle jest święty, na ile przyjęliśmy Boga. Każdy z nas również na tyle jest święty, na ile nosi w sobie Boga. Bo świętość to jest obecność Boga. A ponieważ Bóg jest w nas, więc jesteśmy święci. Nie dlatego, że doskonale postępujemy i nie grzeszymy. Mamy swoje słabości i grzechy, ale nasza świętość to jest obecność Boga w nas. Jeśli mówię, nie ma we mnie Boga, to wtedy rzeczywiście jest problem, że we mnie nie ma tej świętości. Bo świętość przynosi ze sobą Bóg. Ale ponieważ słucham Słowa Bożego, ponieważ przystępuję do spowiedzi, do Komunii Świętej, szukam Boga, więc Bóg jest we mnie, a z Nim jest Jego świętość. I ta świętość Boga jest czymś większym niż nawet największe ludzkie grzechy. Dlatego Kościół, do którego należę, jest święty. Jest powszechny. Powszechny to znaczy ogarniający całość, ogarniający i skierowany do wszystkich. Powszechny, bo w każdym miejscu jest obecna cała tajemnica Kościoła. Tutaj modlimy się w małej grupie, ale tu są wszystkie główne skarby Kościoła, bo tu jest Chrystus, tu jest Ojciec, tu jest Duch Święty i w Bogu są obecni wszyscy. Ta powszechność, która w wymiarze duchowym pozwala nam być blisko kardynałów, którzy się przygotowują do konklawy i we wtorek zaczną, będą wybierać, za których się modlimy. Jesteśmy bardzo blisko nich. Jesteśmy blisko tych, którzy są rozrzuceni po całym świecie. I ta powszechność Kościoła ogarnia wszystkie narody. Jest wreszcie Kościół Kościołem apostolskim, bo to, co Chrystus przekazał apostołom, to poprzez kolejne pokolenia wierzących Chrystusa, biskupów, kapłanów, wiernych świeckich. To do dzisiaj jest nam przekazywane i my będziemy przekazywali dalej jako udział w życiu Bożym, jako dar zjednoczenia z Bogiem, jako dar rzeczywistości Kościoła. To takie parę etapów wędrówki. Anioł mówi do świętego Jana, chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Czasem potrzebujemy, żeby ktoś nam pokazał, tak skierował myśl w tamtą stronę. Człowiek wtedy wyraźniej widzi, jak piękną tajemnicą i jak wspaniałą jest Kościół. Dzisiaj po mszy świętej, tej za chwilę będzie, jak było zapowiadane, nie tyle nie nauka stanowa, tylko wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem za Kościół, czyli za nas. Za nas i za tych innych, za wszystkich, którzy należą do Kościoła, abyśmy byli bardziej Kościołem. Za rodziny, za parafie, za diecezję, za wszystkich, którzy zostali ochrzczeni. Bardzo zachęcam, kto zostaje, żeby z wiarą w tę modlitwę się włączył. A jutro, pojutrze i w środę przyjrzymy się innym aspektom Kościoła, tym, które jakoś szczególnie odnoszą nas do osób Bożych. Jutro sobie powiemy, zatrzymamy się dłużej nad prawdą, że Kościół jest rodziną Bożą, bo Bóg jest Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi i powinniśmy bardziej być rodziną, także w parafii. To pytanie, czy parafia jest rodziną, jak jest rodziną, a na ile nie jest rodziną. To jest pytanie, z którym stale się mierzymy i stale chcemy się dążyć do tego, abyśmy tworzyli piękną wspólnotę. We wtorek zatrzymamy się nad obrazem ciała Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym każdy ma swoje miejsce. Każdy jest członkiem czynnym i aktywnym. Nie ma kogoś biernego. Każdy ma swoje powołanie i swoje zadania. Jest to jakiś jedno z tych centralnych tematów, który chcemy rozważyć. Pytań, które sobie stawiamy, jakie jest moje miejsce w Kościele, jeśli Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym każda komórka, każdy członek ma swoje zadania. I wreszcie w środę na zakończenie Kościół jako świątynia Ducha Świętego, jako wspólnota wypełniona tajemnicą Ducha Świętego, który nas przemienia i posyła do świata. Niech Bóg pozwoli nam dalej wnikać w tajemnicę Kościoła i niech pozwoli nam ją tak wyraźnie zobaczyć, aby każdy z nas na nowo zachwycił się wielkością, pięknem, bogactwem duchowym Kościoła, w którym jesteśmy.